Witam Państwa w najnowszym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam ze studia Centralnego Przystanku Historia w Warszawie. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć, nie pierwszy raz zresztą i nie ostatni na pewno, doktora Witolda Bagińskiego, historyka, pracownika Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. I proszę Państwa, dobra wiadomość na tych, którzy czekali, bo wcześniej nie mogli kupić książki Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. Jest wznowienie tej książki. Nówkę sztukę przyniosłem, żeby Państwu pokazać. Acz książka jest z pewnymi drobnymi zmianami autorskimi. Jakiego rodzaju, panie doktorze?
To jest wydanie drugie poprawione tej książki, które zostało uzupełnione o pewne informacje, które ja znalazłem w toku dalszych kwerend. No bo te badania się toczą do przodu i cały czas pisząc różne rzeczy związane z tą tematyką natrafiam na różne informacje, docieram do nowych dokumentów i uaktualniłem różne drobne rzeczy, może tak powiem, na pierwszy rzut oka niezauważalne, ale jednak dla mnie istotne, bo na przykład dopisałem nazwiska wszystkich doradców sowieckich, którym się udało znaleźć, których nie znałem w czasie pisania tej książki za pierwszym razem, jak ta pierwsza wersja powstawała. Uaktualniłem tabelę z aneksów, zrobiłem drobne zmiany w ilustracjach, tak powiem, dostosowując zdjęcia, na przykład portretowe, bardziej do czasów, o których tu pisane było. No i przede wszystkim ta książka ma indeks rzeczowy. To jest coś, na czym mi bardzo zależało. Przy pierwszym wydaniu to ja szczerze mówiąc nie bardzo wiedziałem, jak to zrobić. Trochę mnie to przerosło, bo ta książka zawiera jednak bardzo dużo informacji, a zrobienie indeksu rzeczowego przez autora, no to jest rzecz trudna po prostu. Więc w sumie chyba z 2 miesiące robiłem ten indeks i można powiedzieć tak, że jak mamy też publikację w wersji elektronicznej, bo ona jest oczywiście dostępna jako e-book, teoretycznie można włączyć przeszukiwania, ale co innego jest przeszukiwania, a co innego, jeżeli mamy po prostu ściągawkę do poszczególnych haseł i do struktury, i do różnych szczegółowych rzeczy. I w ten sposób ktoś, kto jest zainteresowany jakimś konkretnym obszarem, może sobie łatwo różne informacje znaleźć. Mam wrażenie, że ta książka zawierała dużo więcej informacji, niż się ludziom zdawało, w związku z czym mając taką ściągawkę, czasem można będzie znaleźć je i, tak powiem, te dane, które tam zostały podane, wejdą do obiegu troszeczkę szerzej.
Zachęcam Państwa do kupna książki. Ona się ukazała całkiem niedawno, ale znika błyskawicznie. Wiem to i po prostu z wydawnictwa, nawet od dyrekcji wydawnictwa. Wiem to z księgarni przy ulicy Marszałkowskiej 107, że jest to książka, która w tej chwili cieszy się największą popularnością. Świetnie się zawsze sprzedawała. Znowu się bardzo dobrze sprzedaje. No, dla każdego, kto się interesuje służbami wywiadowczymi, kto się interesuje PRL-em, jest to lektura obowiązkowa i to śmiało mogę powiedzieć, zresztą znakomicie napisana. To, co jest pionierskie w tej książce, to jest fakt ustalenia pewnych dat początkowych, jeśli chodzi o funkcjonowanie wywiadu i to jest takie, można powiedzieć, historyczne śledztwo, które pan doktor przeprowadził, chodził po różnych miejscach w Warszawie, lokalizował budynki, lokalizował adresy, ale to jest też owoc pasji, no i wieloletnich badań skrupulatnych, rzeczowych pana doktora Witolda Bagińskiego. Zachęcam do kupna, zachęcam do lektury. Naprawdę warto, zresztą też z różnych źródeł miejsc wiem, że pan doktor jest powszechnie szanowany i czytany, więc absolutnie słusznie. A dzisiaj chciałbym porozmawiać, panie doktorze, z panem o takich kwestiach, które okazuje się, że były już elementem dyskusji w gronie historyków i dziennikarzy i interesowała się tym opinia publiczna, ale mam takie wrażenie, że pewne kwestie ponownie wracają. Po książce Wygnaniec dziennikarza Tygodnika Polityka o Zygmuncie Baumanie Artura Domosławskiego w tej chwili powstała książka Stygmat, która jest biografią Heleny Wałdzińskiej i Włodzimierza Brusa. I okazuje się, że te spory dotyczące okresu stalinowskiego, rozliczeń w aparacie władzy, partii, ale także w służbach i w wojsku znowu są jak gdyby popularne. Znowu jest to element dyskusji, szerokiego zainteresowania. Ja myślę, że do książki Stygmat jeszcze uda nam się wrócić w rozmowach, czy w tym cyklu, czy w cyklu Oblicza Historii, bo przekonuję co do tego Roberta Spałka, ale to poinformujemy Państwa o tej rozmowie. Ale przechodząc do jak gdyby pola badawczego pana doktora, Czy można powiedzieć, że dochodziło już w okresie komunistycznym do znaczących czystek, czy tego, co można tą nomenklaturą komunistyczną określić w samych służbach wywiadowczych w okresie wczesnej Polski Ludowej PRL-u? Jak to wyglądało?
Zdecydowanie tak. To pojęcie czystek jest jak najbardziej adekwatne. Zresztą ono właściwie się w tych dokumentach z lat 40. już też pojawiało. Natomiast czystki były spowodowane tym, jaką kadrę przyjęto do służby. Można powiedzieć, że...
Tylko przerwę tak. Panu doktorowi, bo mam jedno pytanie. Czy można powiedzieć, że służby wywiadowcze, o których pan pisał w swojej książce, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale muszę udać, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, czy one powstawałyby w wyniku, tak jak to się robiło na całym świecie, to znaczy jakiejś określonej weryfikacji kadr, że trzeba było spełniać określone kryteria dla służby wywiadowczej, przechodzić trudne testy, egzaminy. Czy tak też powstawały służby wywiadowcze w Polsce Ludowej?
No można powiedzieć, że nie. One powstawały tak jak cała bezpieka, czyli dosyć spontanicznie w oparciu o tych ludzi, którzy byli pod ręką, w związku z czym przyjęto do wywiadu bardzo wiele osób, które w normalnych warunkach raczej by się w nim nie znalazły. Kryteria były bardzo rozmaite, to znaczy częstokroć to był klucz towarzyski, to było po prostu delegowanie pewnych osób do pracy w tej służbie przez aparat partyjny. Czasami decydowało o tym po prostu to, że ktoś znał języki obce, natomiast nie z powodu swojego, nazwijmy to, gruntownego wykształcenia, tylko po prostu życiorysu, to znaczy wywiad składał się w dużym stopniu z osób, które swoją młodość albo okres wojenny spędziły na Zachodzie. To byli bardzo często komuniści, którzy po prostu działali w organizacji, znaczy najpierw w KPP czy w młodzieżówkach, w organizacjach tych młodzieżowych związanych z KPP, a potem z różnych powodów emigrowali na Zachód, czasami wręcz na inne kontynenty. I kiedy wracali po wojnie do Polski, no to ich umiejętności językowe się przydawały, a poza tym obycie na świecie. No takie osoby były dużo bardziej świadome tego, jak się tam żyje i powiedzmy ich wiedza na ten temat była większa. Co więcej, też mieli pewnego rodzaju kontakty, aczkolwiek wydaje mi się, że to było troszeczkę przeceniane. Z drugiej strony do służby też przyjęto sporo osób, jak to mówiono, pochodzenia robotniczo-chłopskiego, w związku z czym na przykład członków partyzantki komunistycznej, czasami ludzi, którzy po prostu służyli w armii Berlinga. Więc to była taka zbieranina, można też powiedzieć, osób różnorakiego rodzaju. Częstokroć te osoby były mało wykształcone, co się po części brało z tego, że pochodziły po prostu z biednych rodzin przed wojną, ich nie było stać na, że tak powiem, na wykształcenie. Albo na przykład proces edukacji przerwała im II wojna światowa i po prostu ci ludzie mieli tutaj, że tak powiem, pewne deficyty z tym związane. Ale wychodzono z założenia, że sytuacja jest tak, że tak powiem, paląca, żeby ludzi przyjmować do służby, że o tych kwestiach się będzie myślało później. W związku z czym to się potem odbiło na tym, że ci ludzie, którzy służyli w resorcie na przykład na przełomie lat 50., 60., ci z tej starszej kadry, częstokroć byli dużo gorzej wykształceni od swoich podwładnych, dużo mniej obyci, natomiast mieli doświadczenie z pracy operacyjnej i to się, że tak powiem, troszeczkę potem mściło. Natomiast specyfika przyjmowania kadry bez gruntownego sprawdzenia skutkowała tym, że jej rotacja była bardzo duża, dlatego że następowało bardzo dużo przewinień dyscyplinarnych, ci ludzie byli zwalniani z powodów właśnie takich, że czasami wręcz na przykład byli aresztowani albo po prostu tak nabroili, że już nie dało się ich chronić, się ich pozbywano z resortu. No bo częstokroć to były wręcz też osoby z marginesu społecznego i to na przykład wśród kursantów szkół wywiadu w tym okresie to naprzyjmowano sporo tego typu ludzi, którzy w zasadzie już w trakcie kursu musieli się pożegnać ze służbą albo w zasadzie po krótkim okresie służby lądowali poza nią. Natomiast ta główna czystka to jest rok 49.
A do czego 49?
To jest rzecz bardzo złożona. To jest związane z procesami, które się toczyły w partii komunistycznej, czyli nasilającą się walką z tak zwanym odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym, czyli zwalczaniem sympatyków Gomułki i Spychalskiego, czyli tych, którzy umownie mówiąc...
Klucz znowu personalny.
Tak. To jest ta grupa, która była, nazwijmy to, mniej internacjonalistyczna, jeżeli chodzi o członków partii. I tutaj ten klucz, to się w dokumentach pojawia jako słowo nacjonalizm. To znaczy, wydaje mi się, że ten nacjonalizm należy rozumieć jako swoisty komunistyczny patriotyzm.
Narodowy komunizm.
To znaczy, tak, oczywiście to zupełnie tu nie pada, natomiast to pojęcie nacjonalizmu, czyli oficerowie, którzy zdradzali objawy nacjonalizmu, czyli na przykład przeciwstawiali się, oczywiście to przeciwstawianie się było w formie takiej delikatnej, można powiedzieć, no ale kontestowali na przykład rolę doradców, rolę Sowietów w tworzeniu aparatu, albo im się pewne ich pomysły nie podobały, które uważali za nieadekwatne do tego, jak się powinny sprawy przedstawiać. I po prostu to było traktowane jako właśnie coś, co było naganne. I w literaturze takiej, która powstawała w latach 90., która była oparta jednak o płytsze kwerendy i częstokroć o wspomnienia, bardzo często twierdzono, że te czystki miały charakter antysemicki, że były ukierunkowane na pozbycie się z resortu oficerów pochodzenia żydowskiego. Natomiast w świetle moich badań ja mogę powiedzieć, że nie, że to nie był klucz, dlatego że po pierwsze, tutaj nacisk sowiecki był bardzo duży i już wcześniej mówiono o tym, że kadra wywiadu została, jak to mówiono, zaśmiecona. To jest po prostu rusycyzm, zasorjennost, jest takie słowo zasorjennost, gdzie zaśmiecenie, że zaśmiecona różnymi osobami, które właśnie w służbie się nie powinny znaleźć. Oprócz tych osób takich z marginesu chodziło także o osoby powiązane z rzekomo z dwójką przedwojenną, po prostu ze środowiskami jakoś niepodległościowymi, tak przynajmniej twierdzono. Natomiast no, to było mocno naciągane. W każdym razie po raporcie doradców sowieckich, który wylądował między innymi u Bieruta, potem wicedyrektor wywiadu Zygmunt Okręt sporządził też taką notatkę dotyczącą kadr i we wrześniu 1949 roku została powołana taka dwuosobowa komisja, w której składzie był główny kadrowiec bezpieki Mikołaj Orechwa. Notabene to jest oficer sowiecki pochodzący z Białorusi, który był kadrowcem w bezpiece, a drugim był ówczesny szef wywiadu Wacław Komar. I tu warto podkreślić, to jest oficer pochodzenia żydowskiego, w związku z czym jeżeli osoby mające dokonywać tej pierwszej weryfikacji kadr, zwłaszcza kadry kierowniczej, i mamy tam oficera pochodzenia żydowskiego, no to trudno mówić, że mamy do czynienia z antysemicką czystką. No to jest po prostu jakby samo w sobie absurdalne. I oni w pierwszej kolejności dokonali przeglądu kadr, które były, żeby się zorientować, kto tam jest i wyłapywano słabe elementy w życiorysach. I wtedy już zaczął się problem...
A co było tym słabym elementem?
No właśnie, problemem w życiorysie było to, że na przykład ktoś spędził II wojnę światową na Zachodzie. Bo to już zaczynano traktować podejrzliwie i na to też trzeba spojrzeć w troszeczkę szerszej perspektywie. To znaczy wtedy się toczy się proces Rajka, to jest na Węgrzech taki odpowiednik Gomułki, nazwijmy to, bardzo dość duże uproszczenie. I były podejrzenia, że część tych komunistów takich nastawionych, tak nacjonalistycznie umownie mówiąc, że ona była też inspirowana jakoś przez Zachód, przez być może amerykańskie służby, zachodnie służby i że to jest środowisko, które jest po prostu jakoś zinfiltrowane, w związku z czym należy tam po prostu się tym biografiom bardzo mocno przyjrzeć. W związku z czym jak ktoś był na Zachodzie, nie do końca był się w stanie wytłumaczyć, co w danym momencie robił, a ludzie działający w konspiracji siłą rzeczy, tam nie wytwarzano dokumentów, relacje kolegów z konspiracji też, że tak powiem, nie zawsze mogły pomóc, bo ci koledzy sami mogli być, że tak powiem, nacenzurowanym. W związku z czym to było takie błędne koło. Natomiast już właściwie wczesną jesienią 1949 roku przygotowano się do tego, żeby pierwszą grupę oficerów zwolnić i to takich nawet zasłużonych, trzeba powiedzieć. Na przykład wtedy jedną z takich osób, które już tak powiem mogły się żegnać ze służbą, był Marceli Reich. To jest oficer, który jest znany między innymi z kontaktów ze Stanisławem Catem Mackiewiczem, rezydent w Londynie, wcześniej kierował sekcją niemiecką, jeden z lepszych pracowników wywiadu w tym pierwszym okresie operacyjnych. Natomiast...
Potem znany krytyk
literacki, mieszkający w RFN. Natomiast jego w sumie sukcesy, biorąc pod uwagę skalę działania wywiadu, oczywiście no, według późniejszych ocen to byśmy powiedzieli, że to sukcesy wielkie nie były, no ale powiedzmy, na tamte czasy to był jeden z wyróżniających się oficerów. Natomiast to mu w niczym nie pomogło. On po prostu z uwagi na to, że musiał się tam za pewne rzeczy związane z okupacją tłumaczyć, no to po prostu mu podziękowano za współpracę, zwolniono ze służby. I to dotknęło całą grupę ludzi. I po pozbyciu się pierwszej grupy, potem wszczęto weryfikację właściwie całej kadry. To się zbiegło w czasie z decyzją o rozdzieleniu wywiadu cywilnego i wojskowego, które były pod jednym kierownictwem Komara. To była decyzja polityczna i przygotowując się do tego rozdzielenia, zrobiono po prostu już pełną weryfikację kadry i usunięto z niej naprawdę bardzo dużo ludzi, w tym na przykład młodych oficerów, których świeżo co przeszkolono. Więc ta czystka w zasadzie spowodowała, że w roku 50., kiedy ją mniej więcej zakończono, wywiad był w zasadzie w sytuacji, kiedy musiał zaczynać od początku, ponieważ trzon kadry, która wcześniej stanowiła jego, że tak powiem, sile, umownie mówiąc, to jednak po prostu już była poza służbą. I to był dosyć duży problem dla nich. Natomiast na to też warto spojrzeć w szerszej perspektywie, to znaczy te czystki miały miejsce również w całym resorcie i w partii. To jest jakby wszystko się ze sobą łączy pod tym kątem. W 1949 roku utworzono taką komórkę, która się nazywała Biuro do Spraw Funkcjonariuszy. To była taka policja w policji, struktura w ramach MBP, która odpowiadała za czyszczenie kadr. I oni dokonywali przeglądu akt osobowych, wyłapywali z życiorysów te elementy, które były podejrzane. Na przykład, nie wiem, ktoś należał do AK, albo miał jakieś przed wojną, nie wiem, do młodzieżówek jakichś sanacyjnych przynależał, no to to wszystko przemawiało na niekorzyść i generalnie weryfikacja była na zasadzie takiej po prostu, że nie kwestie fachowe, a pewność polityczna. I pewne osoby polityczne mogły w służbie zostać, a te, które jakieś podejrzenia wobec nich były, musiały ze służby wylecieć. I w przypadku tych, którzy się jakoś jeszcze liczyli, to znaczy w tym sensie, że jeszcze to nie były jakieś osoby takie ze stanowisk tych dołowych, to jednak, i to jest charakterystyczne, nie wyrzucano ich zupełnie na bruk, tylko bardzo często pozwalano im urządzić się na nowej pracy. Pomagano im po prostu w znalezieniu zatrudnienia. I na przykład wicedyrektor wywiadu Romuald Gadomski, który był taką, można powiedzieć, chyba twarzą odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego w wywiadzie, jak go zwolniono ze służby w 1949 roku jesienią, no to on się dosyć szybko w strukturach Polskiego Radia odnalazł i później Radiokomitetu. I to była osoba jednak później bardzo ważna, natomiast to nie było tak strategicznie ważne miejsce, jak jednak służba wywiadowcza. Co więcej, Gadomski potem poprzyjmował do Polskiego Radia w charakterze takich tłumaczek tych audycji zagranicznych były funkcjonariuszki wywiadu i tam po prostu cała taka grupa była, co jest swoją drogą też dosyć ciekawe. I to jest też w ogóle charakterystyczne dla późniejszych czystek. To znaczy, jeżeli ktoś naprawdę nie miał zarzutów o charakterze kryminalnym, bardzo często pomagano tym osobom w znalezieniu nowej pracy, ewentualnie przejściu na rentę. W związku z czym to też nie jest tak, że te czystki skutkują jakąś straszną tragedią, bo częstokroć ci ludzie po prostu no, znaleźli się poza służbą, musieli znaleźć sobie jakby inną pracę albo im w tym pomagano, ale no, to jednak nie była taka degradacja do końca.
A jak wyglądał ten okres stalinizmu w służbach? Znaczy, przyjmuje się ten okres po 1944, że to jest taki, można powiedzieć, trochę doktrynerski moment w ogóle, jeśli chodzi o władzę, ale no rzeczywiście tam był spór bardzo silny między Gomułką, między Bierutem,
no tak
a grupą...
Od 1948 to się zaczyna zaostrzać.
Kiedy była następna fala? Na przykład, jeśli chodzi o historię związaną z Zygmuntem Baumanem, on miał kłopoty z powodu swojego pochodzenia już dosyć szybko, jeśli chodzi o Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jaka była druga fala czystek w wywiadzie cywilnym?
Wydaje mi się, że można powiedzieć tutaj o roku 52. I to jest związane z tymi procesami, które się toczyły. To jest tak proces Slańskiego jeszcze w Czechach. To jest analogiczna sprawa do Rajka i Gomułki, czyli też podobny, że tak powiem, mechanizm. Natomiast wtedy...
Bo to jest jeszcze takie ważne uściślenie. Sporo o tym mówił, pisał dr Robert Społek, bo ci działacze...
Tak, on to najlepiej opisał, zdecydowanie.
Tak, jeśli chodzi o towarzysza Gomułki, znajdują się w tajnym więzieniu w Miedzeszynie. Gomułka, co prawda, tam na początku jest przesłuchiwany, potem jest bardziej przetrzymywany ze swoją małżonką, no ale coraz większa rzesza takich twardych komunistów trafia tam. Jest poszukiwany wróg wewnętrzny i jeszcze wróg przedwojenny, bo to było bardzo istotne dla komunistów po wojnie. A jak to się właśnie odbijało już na sam wywiad cywilny?
Znaczy w 52 roku, kiedy prowadzono te różne śledztwa dotyczące właśnie owych odchyleń i jakichś takich rzeczy związanych z różnymi, że tak powiem, działaniami dywersyjnymi na forum tej partii komunistycznej, wtedy na cenzurowanym znalazła się grupa weteranów wojny domowej w Hiszpanii. To dotyczyło właśnie także Czechosłowacji, Węgier, czyli w przypadku PRL-u to są dąbrowszczacy. I to dotknęło przede wszystkim szefa wywiadu wcześniejszego, czyli Wacława Komara, wspomnianego przeze mnie, oraz grupę jego współpracowników. Komar został aresztowany, kilku jego współpracowników, ale z wywiadu wojskowego, Witold Leder i Stanisław Flato również zostali aresztowani. Natomiast część pozostałych, albo na przykład jak byli za granicą, zostali ściągnięci do kraju, na przykład Wiktor Skała, Maciej Techniczek, jeden rezydent w Brukseli, drugi w Rzymie, i jeszcze kilku innych oficerów, w tym na przykład taki dosyć istotny człowiek, jak chodzi o czystki w MSZ-cie, Józef Winkler, który kierował Wydziałem Kontrwywiadowczym, taki człowiek, nazwijmy to, nie do ruszenia i od brudnej roboty, jeżeli chodzi o wywiad, jak chodzi o te kwestie personalne. No i oni też się z wywiadem musieli w tym czasie pożegnać. Tam jeszcze między innymi w podobnym czasie Jan Kamiński odszedł, wicedyrektor wywiadu, to jest też taki, że tak powiem, weteran, który w okresie wojennym był w konspiracji z kolei francuskiej, komunistycznej. I oni ze służby wtedy wylecieli, natomiast w przypadku Komara, no to on przeszedł bardzo poważne śledztwo. To właśnie u Roberta Spałka w książce jest głęboko opisane, jak to śledztwo wyglądało, gdzie mu zarzucono współpracę z zachodnimi wywiadami i znowu zaśmiecenie służby oficerami przedwojennymi, dwójkarzami i doprowadzenie do tego, że ta służba stała się w jakiś sposób zdekonspirowana wobec służb zachodnich. Zarzuty, które mu stawiane były, naciągane, natomiast sposób zachowania Komara w śledztwie był o tyle nietypowy, że on postanowił doprowadzić śledztwo do absurdu, potwierdzając wszelkie teorie, jakie mu imputowano, a jeszcze dodając od siebie. Czyli w związku z tym wychodziło, że z ilomaś wywiadami zachodnimi naraz współpracował.
Oskarżył nawet Bieruta i Bermana.
Więc tak, on zamierzał doprowadzić do takiego stadium, żeby po prostu było widać, że to jest wszystko absurdalne. Natomiast można powiedzieć, że to mu za wiele nie pomogło. Dręczono go między innymi na przykład pozbawianiem go snu, w związku z czym on też tam momentami był na granicy pomieszania zmysłów. I potem dopiero na fali, po śmierci Stalina, na fali delikatnej odwilży zaczęło się po prostu weryfikowanie jego sprawy, potem go wypuszczono z więzienia. On potem był szefem wojsk wewnętrznych, a w latach 60. jeszcze był dyrektorem generalnym w MSW. Dodajmy, że nawet wtedy właśnie, kiedy, że tak powiem, Moczar coraz silniejszą pozycję sobie w resorcie zdobywał. W każdym razie ta czystka nie była oczywiście taka duża, natomiast ona dotknęła parę liczących się osób z tej starszej kadry, która wtedy była. I można powiedzieć, że następną fazą tego czyszczenia resortu, może nie tyle o charakterze czystki, ale był moment, kiedy likwidowano MBP po ucieczce Światły, gdzie po prostu przebudowano strukturę wywiadu i wypchnięto z niego część osób z aparatu pomocniczego, więc na przykład pozbyto się żon oficerów. Wcześniej dbano o to, żeby ci młodzi oficerowie związali się z kobietami, funkcjonariuszkami ze służby, no bo chodziło o to, żeby, że tak powiem, ich życie stało się bardziej ustabilizowane, żeby nie pili, nie rozrabiali na mieście, tylko żeby po prostu zakładali rodziny i żeby wszystko było, że tak powiem, w jednym kręgu. Natomiast w pewnym momencie doszli do wniosku ludzie w kierownictwie wywiadu, że to źle działa na morale służby, dlatego że atmosfera domowa przenosi się do pracy i że to po prostu zaburza pewien porządek, jaki powinien tę służbę cechować. Więc tutaj z kolei można powiedzieć, że to nie jest czystka, no ale pozbyto się części aparatu pomocniczego, w tym dużej liczby kobiet. I to też taka ciekawostka, że w ogóle w tym aparacie lat 40. było sporo kobiet też jako pracowników operacyjnych. Natomiast na skutek moim zdaniem nacisków sowieckich potem to się zmieniło i kobiety już były w ogóle odsuwane od pracy operacyjnej, od prowadzenia agentury. W zasadzie pracowały w pionach pomocniczych, jako lektorki, jako osoby, które zajmowały się tłumaczeniami dokumentów, przy szyfrach, natomiast nie w aparacie operacyjnym. I wydaje mi się, że to jest efekt właśnie nacisków sowieckich, gdzie bardzo negatywnie, nie wiem, trudno powiedzieć od kiedy, ale w każdym razie podchodzono do służby kobiet w aparacie. Natomiast w związku z tym, że sporo kobiet było w środku komunistycznym przed wojną, że one po wojnie były tymi jednymi z bardziej doświadczonych towarzyszy. Co więcej, no one nie ginęły na przykład na froncie w taki sposób, jak ginęli, nie wiem, jak była bitwa pod Leniną na przykład, czy coś takiego. No więc po prostu ich było sporo, w związku z czym ich możliwości wykorzystania były większe. Tym bardziej też to były osoby znające realia konspiracji z okresu międzywojennego, te komunistyczne, więc powiedzmy do służby się nadawały, no ale potem stopniowo się ich pozbywano. Natomiast ostatnią fazą tego, można powiedzieć, czyszczenia, to był okres października 1956 roku.
Czyli jednak to też zaciążyło na wywiadzie, ponieważ
trochę
w MBP
tak
ukarano Fegina, Romkowskiego i Różańskiego.
No ale to oni to poszli do więzienia, zostali skazani. Natomiast jakaś pewna grupa oficerów też ze służby wyleciała. No bo po ucieczce Światły, no to tam oficerowie, którzy służyli u niego w Departamencie 10, niektórzy musieli się z resortem pożegnać. Natomiast w 1956 roku to jest mocno złożone zjawisko. Ja to w książce starałem się opisać też częściowo korzystając z relacji, jakie udało mi się zebrać. Problemem było to, że wtedy się pojawiły głosy za tym, żeby po prostu zacząć rozliczać winnych różnych błędów i wypaczeń, jak to wtedy mówiono. W przypadku wywiadu zaczęły się odzywać głosy, że ci dwaj główni oficerowie, którzy byli na stanowiskach dyrektorskich, Józef Czaplicki i Leon Andrzejewski, są osobami, które w zasadzie powinny tę służbę opuścić ze względu na dyktatorski styl sprawowania urzędu. I oni nie byli lubiani wśród zwłaszcza tej młodej kadry. I w listopadzie
Kujbyszewiacy.
No nie, znaczy w przypadku Andrzejewskiego, no to jest osoba, która nie jest tyle Kujbyszewiakiem, co jest osobą, która na kursie w Kujbyszewie miała rolę instruktora, w związku z czym to Kujbyszewiacy to raczej ci wychowankowie. Natomiast Czaplicki, no to też jest, że tak powiem, z podobnego kierunku, aczkolwiek on, że tak powiem, przeszkolenie z kolei robił na jakimś kursie takim związanym z pracą dywersyjno-partyzancką. Więc troszkę co innego. Natomiast oni byli takimi osobami, które skupiły wokół siebie tą niechęć w wywiadzie i na skutek, była taka głośna narada resortowa w kinie Klub w Warszawie w listopadzie, w połowie listopada 1956 roku, No i szefostwo Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego zdecydowało się ich najpierw zawiesić w obowiązkach. Oni tam po pewnym czasie też resort opuścili. Natomiast można powiedzieć, że trzon kadry przeszedł ten okres października i tego przekształcenia komitetu w MSW, czyli właściwie włączenia tych struktur operacyjnych z komitetu do MSW bez większego uszczerbku. Tam dosłownie pojedyncze osoby z tych takich liczących się musiały odejść, natomiast pozbyto się części młodej kadry, takiej też świeżo wyszkolonej, co po części wynikało z tego, że po prostu zmniejszono budżet, ograniczono środki, zmniejszono etaty i nie było możliwości przyjęcia wszystkich do resortu. I w ogóle tak jak w całym komitecie i w tym wczesnym MSW, no to po prostu część tych oficerów, którzy byli, musiała sobie szukać nowej pracy i tu też resort im udzielał daleko idącej pomocy, między innymi w tym, żeby zdobyli wykształcenie. I czasem było tak, i w przypadku wywiadu to nie są odosobnione przypadki, że ci ludzie z tej młodszej kadry, która wtedy musiała odejść, zdobyli wykształcenie, po czym byli powtórnie przyjmowani do służby, już czasem wręcz w latach 50., czasem w 60. I można powiedzieć, że źle na tym w sumie nie wyszli. Natomiast w przypadku innych jednostek, te, tak powiem, ta, mówiąc, czystka październikowa miała większy zasięg. W przypadku wywiadu niekoniecznie. Co wydaje mi się, że wynikało po prostu z tego, że właściwie już wcześniej różne zmiany miały miejsce. Natomiast to, co się, że tak powiem, w październiku nie wydarzyło, to się wydarzyło nieco później, czyli można powiedzieć taka główna czystka, ta druga taka duża czystka, no to jest początek lat 60.
No właśnie, to już są w zasadzie też młode kadry, nowe pokolenie, którego część życia już przypada na wychowywanie się, naukę w Polsce Ludowej. Czym te kadry z lat 60., które, no właśnie, w jakich okolicznościach one dochodzą? Bo mówi pan o czystce, o tym też sporo napisał profesor Paweł Machcewicz w swojej książce Narodowy Komunizm i w książce o partyzantach i o Mieczysławie Moczarze. Jak te lata 60. już wyglądały, jeśli chodzi o wywiad cywilny?
To trzeba przede wszystkim powiedzieć tutaj o tym, że lata 60. to jest czas, kiedy pokolenie, tak zwane pokolenie zetempowskie, to pojęcie się czasem spotyka, ci ludzie przyjęci do resortu w pierwszej połowie lat 50., generalnie między 52, 3 a 55., ludzie już z wyższym wykształceniem, częstokroć znający jakieś języki, bo zaczęto coraz większą wagę przykładać do tego, żeby jednak ci ludzie mieli wyższe wykształcenie i znali języki. I po roku 56 wprowadzono przepisy, które po prostu mówiły o tym, że oficerowie mają zacząć nadrabiać te kwestie wykształcenia.
Czy tu się pojawiła też taka profesjonalizacja?
Profesjonalizacja, tak, tak. I to był taki moment charakterystyczny, gdzie ci młodzi ludzie, pełni zapału i dynamizmu, byli jeszcze w tym początkowym okresie służby gaszeni przez przełożonych. I to, co mówiłem o Czaplickim i Andrzejewskim, to jest tego przejaw. Uważano, że są za młodzi, żeby prowadzić agenturę, że jeszcze wszystko przed nimi i tak dalej. I w moim przekonaniu miał miejsce taki konflikt pokoleń dosyć charakterystyczny, to znaczy młodzi kontra ta stara kadra, zwłaszcza ta kadra bazująca jeszcze na jakichś KPP-owskich korzeniach, służąca w resorcie od lat 40., co się objawiało tym, że właśnie ci młodzi byli od nich lepiej wykształceni, znali właśnie języki obce, mieli mniej doświadczenia, w związku z czym uważali, że ci starzy, że tak powiem, się bazują na starych dokonaniach, nie mają nowych i po prostu próbują tą przegraną swoją chwałę jeszcze cały czas podtrzymywać, ale w zasadzie, że to są ludzie jakoś wypaleni po prostu, jeżeli chodzi o umiejętności pracy operacyjnej i że są dużo bardziej zachowawczy i to nie było pozbawione podstaw. Co więcej, to stare pokolenie, ono czasami właśnie było, to byli ludzie, którzy byli reemigrantami, czyli tymi, którzy przyjechali z Europy Zachodniej bezpośrednio po wojnie. Oni na przykład potrafili słabo znać język polski. To znaczy mówić z akcentem jakimś takim charakterystycznym dla ludzi żyjących przez dłuższy czas za granicą. W związku z czym też się tam podśmiewali, że niektórzy gorzej mówią po polsku niż w obcych językach. I to, że tak pewnie budowało autorytetu. A poza tym gdzieś w tym wszystkim ten wątek taki antyżydowski, antysemicki się pojawiał. To znaczy takie uważanie, że to są jakieś kliko, że tak powiem, tutaj są układy,
już,
które powodują, że ci ludzie się trzymają razem.
Tak?
To znaczy, nie, to są lata 50.
Jeszcze 50.
To są lata 50. Natomiast na to wszystko się nakładają jeszcze, nakłada się jeszcze parę innych rzeczy. Po pierwsze, po 1956 roku, a właściwie można powiedzieć po otwarciu możliwości utrzymywania paszportów zagranicznych, miała miejsce fala wyjazdów emigracyjnych osób pochodzenia żydowskiego, zwłaszcza 56-57 rok początek.
Duża alija.
I wtedy ta alija gomułkowska tak zwana. Ci ludzie w dużym stopniu emigrowali do Izraela. MSW, bo MSW wtedy miało u siebie pion paszportowy, nie Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, utraciło w pewnym sensie kontrolę nad tym wszystkim, co się działo. Wydaje mi się, że też tam po prostu była korupcja w jakimś stopniu albo jakiegoś typu układy personalne. Powyjeżdżało wtedy bardzo dużo osób z kraju, w tym funkcjonariuszy, i te osoby znajdowały się dosyć szybko w zainteresowaniu zachodnich służb, między innymi izraelskich, które po prostu ich przesłuchiwały i prawo do pobytu w Izraelu w jakichś takich, że tak powiem, godnych warunkach otrzymywali ci, którzy po prostu się podporządkowali, w związku z czym różne informacje zaczęły wyciekać. To skutkowało tym, że dochodziło do różnego rodzaju wpadek, na przykład wpadka Lucjana Lewiego, to jest taki czołowy szpieg Departamentu 7 MBP, czyli wywiadu w Izraelu, w Shin Becie. To jest dobry przykład. On został zdekonspirowany w głównej mierze przez po prostu oficera prowadzącego, który nie był z wywiadu, akurat jeszcze z wrocławskiej jego UB, ale generalnie jak emigrował, no to jakoś go zdekonspirował i po prostu w Izraelu go aresztowano. Natomiast to był rzeczywiście poważny problem, bo oprócz tych wyjazdów emigracyjnych doszło też do, można powiedzieć, fali ucieczek ludzi związanych z służbami wywiadowczymi i cywilnymi, i wojskowymi. Bo można choćby wspomnieć sprawy Jerzego Bryna, Pawła Monata, Marcina Sochaczewskiego, Adama Brandla i tam jest jeszcze cała taka grupa, ja ich zresztą w książce wymieniam, ale też na przykład Edward Juraszek, to jest oficer, który był w wywiadzie krótko, potem był w kontrwywiadzie. Ci ludzie przekazywali dane o swoich kolegach, w związku z czym zaczęło dochodzić do różnego rodzaju wpadek. Wtedy jeszcze nie wiedziano, że współpracę z zachodnimi służbami podjął po pierwsze były adiutant Witolda Sienkiewicza, dyrektora wywiadu Władysław Mróz, a z drugiej strony prominentny oficer, naczelnik Wydziału Wywiadu Naukowo-Technicznego Michał Goleniewski, który właściwie od 1952 roku przekazywał Amerykanom informacje, w związku z czym ta kadra była coraz bardziej zdekonspirowana i dochodziło do różnego rodzaju wpadek. Ta sprawa była traktowana poważnie, bo na forum Kolegium MSW do Spraw Bezpieczeństwa, czyli najwyższe kierownictwo bezpieki, rozmawiano o tym, co tu się dzieje, że do takich historii dochodzi, że wpadają kolejni agenci, zwłaszcza z terenu Niemiec. I między innymi brano poważnie pod uwagę to, że to jest efekt po prostu tych ucieczek, co było pośrednio zgodne z prawdą, natomiast nie wiedziano jeszcze, że Goleniewski sypie, że tak powiem, Amerykanom. No ale w każdym razie traktowano to jako poważne ryzyko i zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że utrzymywanie oficerów tych starych w służbie może być niebezpieczne dla służby, dlatego że oni mogą być tą grupą ryzyka, gdzie po prostu mając krewnych i znajomych za granicą, mogą stać się obiektem werbunku, jakichś działań, szantażu czy czegoś tego typu, więc tu mamy ten element. Natomiast na to wszystko się jeszcze nakłada stanowisko sowieckie. I opublikowałem, to jest taki, dla mnie to był w ogóle sensacyjny dokument, ja to pierwszy raz opublikowałem w tej książce, a potem jeszcze osobno w czasopiśmie Glaukopis, to zresztą można znaleźć w internecie ten mój tekst. W 1957 roku się odbywały uroczystości 40-lecia Czeka w Moskwie. Taka była dobra okazja do zjazdu szefostw poszczególnych służb z bloku wschodniego. I minister Władysław Wicha, minister spraw wewnętrznych, pojechał do Moskwy. No i tam byli, ta delegacja MSW-PRL była traktowana bardzo obcesowo i między innymi Wicha się usiłował dowiedzieć, jak to jest, że towarzysze sowieccy nie chcą przekazywać informacji Polakom, że ich tak traktują, a towarzysze sowieccy dosyć wprost zakomunikowali, że u was pracuje za dużo Żydów, że po prostu jesteście służbą nieszczelną, że nie możemy tego robić i ten. Więc wydaje mi się, że te naciski z tej strony były dosyć mocne, mimo że w 1956 roku doradców sowieckich z budynku usunięto, no ale to nie jest tak, że utracono, że sowieckie służby utraciły jakiś pakiet kontrolny nad tym, co się działo, że możliwość nadzoru i wpływania na pewne rzeczy. I wydaje mi się, że tu takie naciski z ich strony mogły iść, które szły torem politycznym prawdopodobnie, że postanowiono zrobić z tym porządek. I sposób, w jaki to zrobiono, jest dosyć ciekawy, bo można powiedzieć, że zrobiono to, nie wiem, czy to takie jest adekwatne, ale że w białych rękawiczkach. To znaczy, jeszcze zanim wybuchła sprawa Michała Goleniewskiego i jego ucieczki, która już sama w sobie pokazała, że nastąpiła dekonspiracja struktur i kadr, to zdecydowano się wprowadzić taki przepis na początku roku 61, że w służbie wywiadowczej nie powinny pracować osoby, które mają krewnych za granicą. Chodziło o członków bliskiej rodziny, rodziców, rodzeństwo, właśnie krewnych, ale także o jakichś bliskich znajomych. To chodziło po prostu o to.
Osoby pochodzenia żydowskiego miały.
I to siłą rzeczy te osoby pochodzenia żydowskiego to często rodziny wielodzietne, rozdzielone w czasie wojny. Natomiast to był bardzo dobry pretekst do tego, żeby po prostu właśnie, nie mówiąc wprost o co chodzi, ale z resortu się ich pozbyć. Poza tym to dotyczyło po prostu tej najstarszej kadry, która już od pewnego czasu, to też jest proces, który pozornie jest niewidoczny, ale jeżeli się wejdzie w głębszą analizę rozkazów personalnych, to widać, że ci oficerowie żydowskiego pochodzenia są przesuwani na boczne tory. Czyli z aparatu operacyjnego częstokroć lądują w wydziale, który na przykład wspiera działania wywiadu zagranicznego w kraju, czyli na przykład tą agenturę krajową werbuje, albo na przykład wydział informacyjny, czyli analizujący informacje, ale jednocześnie nie mający styku z agenturą. Więc oni byli przesuwani powoli na boczne tory. Dobry przykład to jest Marek Fink, opisany w Leksykonie Bezpieki przeze mnie i Sławomira Łukasiewicza. I to jest oficer, który był wicedyrektorem wywiadu, który przeszedł na naczelnika tego wydziału krajowego. No a potem w roku 60, no to w zasadzie, tak jak pozostali ci funkcjonariusze, dostał propozycję nie do odrzucenia. Czyli możliwość taka, albo idzie na rentę wojskową, albo przechodzi do BOR-u, natomiast ci, którzy byli za młodzi, nie mogli za starzy, nie mogli przejść do BOR-u, bo po prostu warunków fizycznych nie mieli do tego, albo do Wojsk Ochrony Pogranicza. To się brało ten BOR i WOP z tego, że wywiad, tak jak obie te służby, był na etatach wojskowych. To jest dosyć skomplikowane, dlaczego tak było, natomiast po prostu przejście wchodziło w grę tylko w obrębie służb klasyfikowanych jako te podległe, że tak powiem, na etatach wojskowych, a nie na etatach milicyjnych. Jeżeli ktoś dobrowolnie się nie zgodził przenieść tam albo nie spełniał kryteriów, no to musiał przejść na rentę. W związku z tym część tych najstarszych odeszła ze służby. Tam w ciągu kilku miesięcy to dotknęło bodaj z 50 osób i to takich liczących się, jak się spojrzy na historię wywiadu. Natomiast, co istotne, to nie byli wyłącznie funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego. To dotknęło nawet takich weteranów jak Stanisław Jastrzębski. To był taki oficer, który był naczelnikiem wydziału amerykańskiego, służący od w zasadzie prawie początków istnienia resortu. O tyle ciekawy, że on na przykład w latach 70. był w pewnym sensie dyrektorem biura historycznego MSW, czyli po prostu tego, które zaczęło pisać historię wewnątrzresortową. Natomiast on z wywiadu musiał odejść, bo tam były jakieś powiązania zagraniczne, ale nie skończył źle, przesunięto go na stanowisko pierwszego zastępcy komendanta MO do spraw SB w Warszawie. Więc to tego typu czasami były sytuacje. Natomiast jednocześnie, jak to mówiono, dla dobra służby pozbyto się z resortu części tych ludzi, którzy owe powiązania mieli. I od tego czasu było to tak, że jeżeli w toku jakichś wydarzeń, które miały miejsce przy na przykład przeglądaniu teczek, albo nie wiem, ktoś miał na przykład dziecko, które wyszło za mąż za obcokrajowca, który wyjechał za granicę, czy coś takiego, to te osoby się ze służbą musiały żegnać. W związku z czym, i tu się nie liczyły w ogóle takie kwestie jak osiągnięcia. Tu po prostu traktowano to jako dogmat i to było praktycznie nawet do lata 80. było to samo. Czyli jeżeli ktoś miał powiązania zagraniczne, no to albo odchodzi z wywiadu, albo w ogóle ze służby. Natomiast w tym roku 61. to była taka dźwignia do pozbycia się części, podkreślam, części funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego, bo jednocześnie kilkoro z nich nadal było w służbie. I to też jest specyficzne, że jednak niektórym umożliwiono to zostanie w służbie. Myślę, że niektórym, wiesz, po prostu ze względu na ich rzeczywiście osiągnięcia. Tam był taki oficer, który nazywał się Jan Krawczyk. On w trakcie służby zmienił nazwisko z Gustav Goldstein. I to był oficer, który był szefem takiej grupy, która zajmowała się terenem RFN. I on rzeczywiście miał wiedzę o czołowej agenturze wywiadu na tym kierunku, a która była w sumie najlepsza tak naprawdę w tym czasie. No i on służył gdzieś tam do 66 czy 7 roku. I jak była ta wojna izraelsko-arabska w 67 roku, no to wtedy to był taki moment, kiedy już to był taki ostateczny moment, kiedy się pozbywano z resortu tych osób, które, nazwijmy to, objawiły jakieś zawahanie ideologiczne, jeżeli chodzi o postawę względem Izraela i stosunku Związku Sowieckiego i PRL do Izraela, tego zerwania stosunków i tego typu rzeczy. Więc z wywiadu ostatnie osoby pochodzenia żydowskiego odchodziły w latach 66-67, albo z powodów...
Jeszcze przed marcem 60.
Jeszcze przed marcem. To bardzo często było związane po prostu z osiągnięciem wieku umożliwiającego przejście na emeryturę lub rentę. No a już te ostatnie osoby, no to właśnie po prostu pod wpływem klimatu takiego poprzedzającego marzec, który był taki już rzeczywiście antysemicki w pełni tego słowa znaczeniu. I tamte osoby różnych przykrości doznawały, aczkolwiek mówimy tu już zupełnie o pojedynczych osobach. Natomiast w okresie, nazwijmy to marca, tych osób już w resorcie po prostu nie ma. Natomiast to jest też warto podkreślenia, że w latach 60. ta rotacja kadr cały czas miała miejsce, zwłaszcza kiedy były te ucieczki Goleniewskiego i Mroza i w 61 roku przeprowadzono reorganizację, która dla mnie, jeżeli chodzi o tę książkę, jest cezurą końcową, tak, to przez kolejne 2-3 lata przeprowadzano jeszcze bardzo duże zmiany w służbie wywiadowczej. One skutkowały też pozbywaniem się oficerów, których uznawano za takich trochę trutni, jeżeli chodzi o służbę. Osoby, które zajmują miejsce oficerom, którzy by się w tej służbie rzeczywiście przydali i mogli w niej rozwinąć. No i poza tym też myślę, że ze względu na ograniczenia budżetowe po prostu pozbyto się części aparatu pomocniczego. Bo kiedy wywiad się przeniósł z Mokotowa, z ulicy Wielickiej na Mokotowie, tam gdzie jest Komenda Główna Policji, tylko że nie przy Puławskiej, tylko to jest akurat drugie skrzydło, tam gdzie Centralne Biuro Śledcze Policji swoją siedzibę ma obecnie, no to tam była siedziba wywiadu w latach 50. Więc kiedy oni się w 63 przenieśli na Rakowiecką, bo Rakowiecka była rozbudowywana i tam się bezpieka z Koszykowej przeniosła, 57 rok to mniej więcej jest chyba ten moment tej głównej przeprowadzki, ale też te skrzydła kolejne były oddawane później. Wywiad się tam przeniósł w 63 roku jesienią. No i przy okazji zrobiono reorganizację, w ramach której przesunięto do innych departamentów, do biura T techniki, do biura A, biura szyfrów i do paru innych jednostek oficerów z tego aparatu pomocniczego, więc siłą rzeczy się liczba kadry zmniejszyła i pozbywano się też takich oficerów, co na przykład nie chcieli się uczyć, chyba że mieli bardzo dobre osiągnięcia. Jak mieli dobre osiągnięcia, to ich jeszcze jakoś broniło, ale nie mogli obejmować stanowisk kierowniczych bez zgody dyrektora specjalnej. Natomiast ta brak chęci kształcenia się, albo na przykład jak ktoś dostawał jakieś negatywne oceny z egzaminów z języków, no to też mógł wylecieć, chyba że ktoś miał jakieś, że tak powiem, bardzo mocne plecy. W każdym razie to rotacja kadr była dosyć spora, a w miejsce tych osób, które zwalniano, częstokroć przyjmowano oficerów na przykład z kontrwywiadu, czym jest zasługa Mirosława Milewskiego, który sam się wywodził z kontrwywiadu, który przyszedł do resortu na początku lat 60. i swoich kolegów tam pościągał. Warto powiedzieć, że Milewski był wcześniej naczelnikiem wydziału zajmującego się operacyjną ochroną handlu zagranicznego, w związku z czym to miało logikę swoją, że on się tam znalazł. Natomiast przy tych czystkach jeszcze, które wspomniałem z początku lat 60. jest jeszcze jeden czynnik ważny. Dlatego, że ci młodzi potrzebowali awansować. To znaczy, żeby ich morale rosło, trzeba było ich premiować dalej. W momencie, kiedy starzy blokowali stanowiska, nie było ich po prostu fizycznej możliwości awansowania w takiej liczbie. W związku z czym starzy, którzy po pierwsze kosztowali dużo, zajmowali wysokie etaty, słabo pracowali, no to generalnie same plusy z pozbyciem się ich. W związku z czym, kiedy się ich pozbyto, no ci młodzi mogli kolejno awansować. I można powiedzieć, jeżeli tak spojrzymy, to taka trochę klamra dla tego wszystkiego. Taki proces oczyszczania się z tych już takich starszych, wypalonych oficerów, on ma miejsce potem jeszcze i później. Na początku lat 70., kiedy znowu te kwestie wykształcenia, jakieś tam kolejne szczeble im zwiększano, w związku z czym też już się części musiano pozbyć, albo na przykład po prostu odchodzili na emeryturę. I tak samo też w latach 80., na przykład po sprawie Popiełuszki mówi się, że część tej starej kadry, takiej już trochę wypalonej, poprzenoszono do instytucji zewnętrznych, tak zwanych instytucji przykrycia, do MSZ-u, Ministerstwa Handlu Zagranicznego, do różnych central handlu zagranicznego. Oni tam niekiedy pełnili funkcje kierownicze, na przykład potrafili niektórzy kierować biurem kadr, departamentami kadr. Na przykład były wicedyrektor departamentu pierwszego MSW Leszek Guzik taką funkcję pełnił w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. O ile pamiętam, Wojciech Młynarski, też wicedyrektor wywiadu, analogicznie. No więc ci ludzie tam też, że tak powiem, byli wysoko, mieli wpływ na pewne rzeczy istotne dla wywiadu, byli na etacie, że tak powiem, niejawnym albo po prostu już poza służbą, ale generalnie w jakimś związku takim pewnej lojalności wobec służby. Natomiast jednocześnie młodzi mogli awansować na te stanowiska i w sytuacji, kiedy kryzys gospodarczy lat 80. bardzo mocno się odbijał na konieczności robienia oszczędności, zwłaszcza w drugiej połowie dekady, no to tam po prostu na te stanowiska wyższe mogli awansować młodsi, ale już się troszkę inaczej im płaciło, w związku z czym resort był w stanie ich po prostu utrzymać, a jednocześnie mieć tę sporą grupę oficerów na mieście, która wspomagała pracę centrali. Więc można powiedzieć, że trudno być tu o czystce, natomiast jest to pewna świadoma polityka kadrowa i o ile w latach stalinowskich, tych 40-tych, 50-tych, rzeczywiście słowo czystka się pojawia i jest adekwatne, bo się, że tak powiem, pozbywają z resortu określonych ludzi, określonych grup, aczkolwiek czasem robiąc to w białych rękawiczkach, o tyle później jest to proces po prostu świadomej polityki kadrowej, która służy temu, żeby ta kadra była młodsza, bardziej dynamiczna, bardziej wykształcona i żeby z resortu się pozbywać jednak osób, które po prostu są nieproduktywne, nieprzydatne, albo czasem podpadnięte, bo to też czasami po prostu potrzeba było jakiegoś pretekstu, ktoś się z kimś nie lubił, ktoś był związany z poprzednim dyrektorem, naczelnikiem, miał jakieś, że tak powiem, rzeczy za uszami, no więc po prostu znajdowało się jakieś preteksty i się tych ludzi z resortu usuwało. Natomiast można powiedzieć, że pojęcie czystki jest charakterystyczne i dla Związku Sowieckiego, i dla partii. To jest jakby siłą rzeczy zawsze gdzieś to wszystko ma miejsce. Natomiast czasem to jest po prostu troszkę, że tak powiem, ładniej przedstawiane, tego słowa nie ma, ale w gruncie rzeczy to potrafi mieć taki troszkę charakter.
To oczywiście wykracza już, co na końcu pan doktor mówił, poza zakres książki, tych dwóch tomów, Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 45-61, ale jedno pytanie na koniec chcę jeszcze panu doktorowi zadać. Na ile ważne, kluczowe było to wszystko, co działo się już w okresie rządów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przez Franciszka Szlachcica, co owocowało między innymi powołaniem szkoły w Starych Kikutach i tego, co znamy jako Departament Pierwszy MSW, oficjalnie, bo to jest taka historia, która ciągle do nas wraca i znowu można teraz czytać w internecie o Starych Kikutach. Wszystko już było o tym, kiedy zresztą z panem doktorem rozmawialiśmy w ogóle o ośrodku kształcenia kadr wywiadu w Starych Kikutach, ale czy to była znacząca reforma, gdzie też można było pewnych ludzi usunąć, czy w ogóle w zupełnie nowy sposób kształcono te kadry, które przecież były słynne też w okresie III RP, także w służbach typu Gromosław Czempiński, Aleksander Makowski, no wiele innych osób. No, Henryk Jasik był w charakterze uczącego, nauczyciela.
Tak, on troszkę wcześniej skończył kurs. Tak.
To była znacząca reforma?
To znaczy tak, to była znacząca reforma, ale ona dotyczyła nie tylko wywiadu i o tym się czasami zapomina, mówiąc o tym wszystkim, bo czasami mam wrażenie, że po prostu patrzymy przez pryzmat jednej jednostki, jakby nie widząc jej w całym resorcie. To się wiąże z polityką kadrową całego MSW i tym, że zdano sobie sprawę z tego, że ta starsza kadra, która walczyła jeszcze z podziemiem niepodległościowym w latach 40. bezpośrednio z bronią w ręku, że to są ludzie, którzy są w wieku, w którym będą przechodzili na emeryturę. I to już sobie pod koniec lat 60. zdano sprawę z tego, że jeżeli nie zadba się o to, żeby wykształcić nowych funkcjonariuszy, nie stworzy się systemu, który spowoduje, że po prostu te kadry będą stale napływały, to dojdzie w pewnym momencie do załamania kadrowego w całej SB. To znaczy, że po prostu starzy odejdą na emeryturę albo będzie trzeba ich zwolnić, natomiast młodych będzie za mało. W związku z czym na przełomie lat 60. i 70. zaczęto przygotowywać bardzo dużą reformę w ogóle całego resortu. To dotyczyło i MO i SB. I elementem tego wszystkiego było przygotowanie do reformy szkolnictwa resortowego. O tym między innymi Grzegorz Wołk pisał w jednym ze swoich artykułów. Utworzenie szkoły wywiadu w Starych Kikutach miało miejsce w tym samym mniej więcej czasie, to są podobne lata, czyli 72, 73 rok, to mniej więcej wszystko, jest bardziej 72. To jest przebudowanie Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie, jakby usprawnienie jej, ale też na przykład utworzenie Akademii Spraw Wewnętrznych, takiej uczelni wyższej dla funkcjonariuszy, która wtedy powstała i duże środki zainwestowano w to, żeby to szkolnictwo podnieść na wyższy poziom, ale też, żeby cały system naboru do służby sprofesjonalizować, żeby to nie była jednak taka łapanka, że po prostu potem te osoby się wykształci, po czym się okazuje, że po przyjęciu do służby, że one albo po prostu się do tego nie nadają, albo są jakieś przeciwwskazania osobowościowe, w związku z czym ten cały system naboru wtedy się bardzo mocno zmienił. W wywiadzie na przykład wprowadzono testy psychologiczne, jakieś właśnie takie zupełnie nowe rozwiązania, które właściwie nie były praktykowane wcześniej. I chodziło też właśnie o to, żeby tę kadrę odmłodzić. Ci starzy zaczęli być powoli albo przenoszeni na emerytury, renty, albo właśnie gdzieś do innych jednostek, albo po prostu na przykrycia. No i to jest dosyć znacząca sprawa. Myślę, że ręka Szlachcica jest tu bardzo widoczna, też niewątpliwie Mirosława Milewskiego, tych dyrektorów z tych czasów, czyli na przykład Józefa Oska, Adama Krzysztoporskiego, no to są ludzie, którzy mieli duży wkład w zreformowanie tego wszystkiego. Natomiast trzeba powiedzieć, że przed Kikutami miały miejsce jeszcze dwa takie kursy. Jeden był pod koniec lat 60., a drugi był w latach 71-72. One się odbywały w dawnej szkole wywiadu w Dworku Ksawerów, to jest tam na Mokotowie, niedaleko stacji metra Wierzb. No tam się teraz Ministerstwo Kultury, nie jak to się nazywa, kiedyś było Ministerstwo Kultury i Sztuki, teraz chyba jest Dziedzictwa Narodowego czy coś takiego.
Stała rotacja nazwy.
Tak, te też, nazwy się zmieniają, więc ja już się pogubiłem. W każdym razie tam była wtedy szkoła wywiadu. I po prostu jak utworzono szkołę, ośrodek w Kiejkutach, no to po prostu się przeniosła z Mokotowa tam. Natomiast w miejsce tej szkoły wywiadu weszła Akademia Spraw Wewnętrznych. I tam, gdzie dzisiaj jest na Alei Niepodległości Wydział Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, to był główny gmach Akademii Spraw Wewnętrznych. I w momencie, kiedy rozwiązywano MSW w roku 90. i w ogóle rozwiązywały się też te struktury różne związane z aparatem partyjnym, czyli szkoły partyjne, część tych budynków w Warszawie, ale też tak naprawdę i w ogóle w Polsce, która była szkołami partyjnymi czy jakimiś resortowymi, potrafiła przejść do dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej, który kierował Henryk Samsonowicz. No i w ten sposób szkoła partyjna przy ulicy Długiej, gdzie też kiedyś się mieściła szkoła bezpieczniacka, stała się Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, a właśnie późniejsza europeistyka UW to jest tam. I ten dworek Ksawerów i ten główny budynek, który jest taki zasłonięty takimi teraz wysokimi roślinami, którego nie widać, no to była szkoła po prostu resortowa. Ja sobie przez długi czas nie rozmysławiałem tego, że po prostu jeździ się koło tego, a że to tam było. Natomiast no to jest element po prostu większych zmian, które wtedy przeprowadzano, które właśnie w przypadku wywiadu są bardzo czytelne, no bo ta szkoła wywiadu w Starych Kiejkutach, no to jest jeden z symboli w ogóle tej służby w tej chwili. Jak się spojrzy na to na Twitterze te wpisy różne o tym światowidzie i tak dalej, widać, że to cały czas żyje gdzieś jako taki obraz tego wszystkiego. Nawet się zastanawiam, czy jak...
Element budowania etosu.
Ja powiem tak, ja nawet się zaczynam zastanawiać, jak sobie na to wszystko patrzę, czy na jedną z okładek moich książek o Departamencie Pierwszym nie trzeba będzie dać tego światowida, bo to się zrobił taki symbol,
trzeba,
który...
Trzeba.
Ale to zobaczymy, to jeszcze
już w animacjach sporo czasu pojawia.
Właśnie widziałem, tak, także patrzę na to troszkę z rozbawieniem, ale widzę, że to rzeczywiście działa ludziom na wyobraźnię. Natomiast no, poza tym wszystkim trzeba pamiętać, że to po prostu wtedy SB sobie znacząco przebudowała swój system pracy i to, co mieliśmy w latach 80., to było zbieranie owoców tych reform w edukacji funkcjonariuszy z lat 70.
Tak, ja sobie to już uświadomiłem, czytając książkę, czy zbiór instrukcji opracowany przez profesora Filipa Musiała w książce o bezpiece. O instrukcjach operacyjnych, pracy z osobowymi źródłami informacji. Jak bardzo lata 70. procentowały w latach 80.
Oni wtedy wprowadzili jeszcze całą masę bardzo istotnych przepisów. Przecież na przykład kategoria tajnego współpracownika i kontaktu operacyjnego to są wprowadzone w latach 70. i one funkcjonują wtedy. Przecież wcześniej te kategorie się nazywały inaczej na przykład. W ogóle to jest taki paradoks. Sam nie do końca sobie zdawałem z tego sprawę do pewnego momentu, że na przykład tajny współpracownik to była kiedyś kategoria, ale w wywiadzie. W momencie, kiedy wreszcie bezpieki i nie. Że wtedy tam był agent i informator. A potem to jakby się wszystko pozmieniało. Natomiast te różne przepisy, które w latach 80. po prostu były twórczo rozwijane, no to miały swoją genezę w latach 70. w tych reformach. A poza tym w ogóle jeszcze wtedy powołano całe takie komisje w resorcie, które służyły temu, żeby tą strukturę przebudować, do nowych czasów dostosować i żeby w ogóle system pracy operacyjnej też usprawnić. W związku z czym reformy z początku lat 70. to jest rzeczywiście przeniesienie SB na nowy poziom w stosunku do tego, co było w epoce Gomułki. I wydaje się, że ta technokracja charakteryzująca szlachcica, w ogóle ekipę Gierka, no to bardzo mocno też się tutaj uwidoczniła. I wydaje mi się, że to jest też efekt tego, że to pokolenie zetempowskie wtedy już bywało na stanowiskach naczelnikowskich, dyrektorskich. Ono już było takie bardziej technokratyczne, w związku z czym było bardziej chętne do wprowadzania tego typu zmian. Bo wcześniej jednak pracowali w systemie zastałym. Ludzi, którzy w okresie stalinowskim pracowali, jakby ten model stalinowski jeszcze gdzieś tam się tlił w myśleniu Moczara na przykład, i bądź też szlachcica wczesnego, nazwijmy tak, no bo to też jest przecież człowiek, który od lat 40. służył. Natomiast to młodsze pokolenie patrzyło na te sprawy troszeczkę inaczej i jednak te służby unowocześniło. Czy nam się to podoba, czy nie? No ale to był jakaś forma profesjonalizacji, oczywiście w wymiarze PRL-owskim, czyli to też jest profesjonalizacja, czasem szyta, że tak powiem, dosyć grubymi nićmi, no ale jednak w stosunku do tego, co było, to jest zmiana.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do sięgnięcia po książkę pana doktora Witolda Bagińskiego, Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.